אוטו ותמת.
Piotr Berzantowicz, dzień dobry. Moim gościem jest dzisiaj pan Piotr Tomczyk, dziennikarz ekonomiczny, redaktor naczelny dodatku ekonomicznego do naszego dziennika. Dzień dobry.
Dzień dobry.
A dzisiaj porozmawiamy o sprawach ekonomicznych, o rynku internetowym i o dużych graczach na tym rynku. Komisja Europejska, taka informacja pojawiła się w ubiegłym tygodniu, nałożyła karę na firmę Google, dużą karę, ponad 4 miliardy euro za naruszenie unijnych przepisów o konkurencji. To taka dosyć bezprecedensowa kara. Czego ona dotyczy? Gdzie tutaj te przepisy zostały naruszone?
No, zarzut jest bardzo prosty, bo chodzi jak zwykle w takich sytuacjach o nadużywanie pozycji monopolisty. Akurat te wielkie firmy informatyczne, właśnie takie jak Google, mają taką łatwą możliwość wywierania wpływu na rynek, takiego, no, powiedzmy to, nie do końca legalnego. I wyobraźmy sobie na przykład taką sytuację, że ta potężna firma, która zresztą swego czasu, dawno, dawno temu, bo w 2006 roku, wykupiła firmę Android i od tego momentu, można powiedzieć, miała już bezpośredni związek z producentem właśnie tego oprogramowania, programu systemowego. W tej chwili nie jest, co prawda, właścicielem systemu Android, ale jest w grupie, która jest właścicielem właśnie tego systemu. Okazuje się, że przez to dochodzi do takich wymuszeń na producentach. Mówiąc w największym uproszczeniu. My kupujemy sobie sprzęt, telefon komórkowy, włączamy go, a tam już na początku wita nas na przykład przeglądarka związana z Googlem, prawda?
I o to chodzi, żeby właśnie o to chodzi. Naszą wolność wyboru konkretnych.
Jest to ewidentnie nadużycie pozycji monopolistycznej.
A czy ta kara jest w ogóle do wyegzekwowania? Rok temu już pierwsza kara, to było trochę mniej, też gigantyczna suma, 2 miliardy euro dla firmy Google. Czy te kary są po prostu do wyegzekwowania? Czy Unia Europejska może od tej gigantycznej korporacji, no właśnie, która zmonopolizowała internet, te kary uzyskać? Czy one są realne po prostu?
Jak to zwykle bywa w takich sytuacjach, najważniejszą rolę spełniają prawnicy, dlatego że oczywiście obie strony będą tutaj jakoś próbowały dowieść, że rzeczywiście jest to nadużycie pozycji lub tego nadużycia pozycji nie ma. Sama kara jest rzeczywiście bardzo duża, to jest 4,3 miliarda euro i jest znacznie większa niż poprzednio, bo wcześniej to było prawie 2 miliardy euro mniej. Natomiast tak patrząc na to czysto biznesowo, być może tego typu firmie opłacałoby się nawet zapłacić tego typu karę, ale mimo to zachować tą swoją pozycję monopolistyczną.
Większe.
Tak, 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 dlatego że no to jest jednak skala, to jest potężna skala działalności. No, te światowe firmy naprawdę, one są często nieporównywalne, jeśli chodzi o przychody nawet z niektórymi krajami, prawda? Także no, nam się wydaje oczywiście, że kara w wysokości ponad 4 miliardów euro, że to może przewrócić każdą firmę. Otóż nie. Takiej firmy po prostu taka kara na pewno przewrócić nie może.
Pozostajemy w kontekście internetu i wolności w internecie. Parę tygodni temu społeczność internetowa została zaalarmowana dyrektywą, projektem dyrektywy w sprawie praw autorskich. Dyrektywę tą szybko okrzyknięto nazwą Akta 2. 5 lipca Komisja Europejska, która miała zajmować się tym, wyrzuciła ten projekt do kosza, czyli szybko zrezygnowano z procedowania, ale tam pojawiły się głosy, komentarze związane z tą dyrektywą, że to też chodzi właśnie o konkurencję, że Komisja Europejska próbuje walczyć z tymi dużymi monopolistami, takimi na przykład jak firma Google, innymi wielkimi pozaeuropejskimi firmami internetowymi, że tutaj właśnie mamy kolejny element odsłony takiej walki Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej z tymi wielkimi globalnymi graczami. Czy rzeczywiście tak jest? Czy Komisja Europejska, Unia Europejska prowadzi pewną wojnę, tak to nazwijmy, z tymi globalnymi firmami internetowymi?
No, jeżeli jest to wojna, to nie jest to wojna otwarta. To jest taka bardziej wojna podjazdowa. W ogóle te relacje pomiędzy państwami i przedstawicielami największych korporacji międzynarodowych, to jest zawsze ten ciąg dalszy dyskusji, czy to pies macha ogonem, czy ogon macha psem, bo w tej chwili rzeczywiście tak się okazuje, że wpływy tych potężnych korporacji są czasem tak wielkie, że no, oni mają, nazwijmy to w takim dużym uproszczeniu, mają swoich agentów w każdym kraju, w każdym rządzie. Te wielkie korporacje. No i próbują rzeczywiście wymuszać rozwiązania prawne. Właśnie to dotyczy głównie takich rozwiązań typowo biznesowych, które objęłyby właściwie cały świat, ażeby ta ich działalność no, jakoś tam mogła być, mogła maksymalizować zyski. I w momencie, kiedy dochodzi do takiego konfliktu, te głosy, które do nas docierają, to są, nazwijmy to, jakieś popłuczyny, bo rzeczywiste pertraktacje pomiędzy rządami, przedstawicielami poszczególnych korporacji, one w głębokich zaciszach się odbywają i no, powiem krótko, my nie wiemy, jakie są dokładnie te ich ustalenia i kto w tym momencie kogo reprezentuje. Czasem jest oczywiście tak, że człowiek, który jest jednocześnie na przykład w Komisji Europejskiej, jest byłym pracownikiem na przykład jakiejś wielkiej korporacji, wielkiego banku. Tak, one się przenikają, oczywiście, że tak. I tych reprezentantów największych firm we władzach, czy to Komisji Europejskiej, czy Międzynarodowego Funduszu Walutowego, czy innych instytucji międzynarodowych, jest po prostu bardzo wielu. I oczywiście wytłumaczenie jest bardzo proste, że no wiadomo, że pracownik takiej wielkiej międzynarodowej korporacji ma wielkie doświadczenia zawodowe, więc sprawdził się w biznesie, sprawdzi się na pewno w zarządzaniu niekoniecznie korporacją, ale też jakimiś organizacjami ponadnarodowymi.
To przejdźmy na nasz polski grunt. Ostatnio pojawiła się informacja o powstaniu centralnego rejestru domen internetowych służących do oferowania towarów i usług niezgodnych z przepisami prawa. To jest projekt, który wyszedł z Ministerstwa Zdrowia, ale też kilka innych ministerstw podpisało się pod tym projektem, żeby taki rejestr utworzyć i żeby była możliwość blokowania tych domen. Pojawiły się komentarze mówiące o tym, że jest to próba cenzury, zamachu na wolność w internecie. Jak pan na to spogląda? Właśnie na taki projekt, który no, tutaj u nas w polskiej rzeczywistości się pojawił.
Tu można powiedzieć, że wszystkie strony mają rację. Wszystkie strony mają rację, a to z tego powodu, że no, nam też na pewno bardzo zależałoby na tym, aby działalność przestępczą w internecie ograniczyć. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Natomiast z drugiej strony ja mam taką bardzo krytyczną uwagę do tego, bo należałoby zapytać przede wszystkim, dlaczego nie karzemy przestępców, jeżeli już państwo, wiadomo, ma narzędzia do tego, żeby ścigać działalność przestępczą i w internecie, i w realnym świecie. Dlaczego nie korzysta z tych realnych instrumentów, a stara się raczej blokować strony. To blokowanie stron miałoby być, nie wiem, zamiast przestrzegania prawa, czy nie można by tego było na przykład porównać do zakazu reklamy usług przestępczych zamiast no, ścigania tych przestępstw. Czy to jest efekt słabości sądów, aparatu państwowego? Tak można by to było też odczytywać. To może być właśnie taki objaw słabości.
A czy stworzenie tego centralnego rejestru właśnie takich podejrzanych domen, czy domen, które no, są niezgodne z przepisami prawa, to jakby już jest pewnym zagrożeniem? Czy należy się tego obawiać, że może to zostać wykorzystane no nie w, do końca właściwy sposób?
To jest instrument. I teraz pytanie właśnie, jak on będzie wykorzystany. Może być wykorzystany rzeczywiście no, w sposób zgodny z założeniami, a może też doprowadzić do tego, że no, zupełnie niewinne firmy, tak powiedzmy w cudzysłowie, jakoś przez to ucierpią, będą przez to prześladowane. Ja byłbym jednak bardzo ostrożny przy popieraniu tego typu inicjatyw, bo jednak uważam, że im mniej będzie takiej bezpośredniej kontroli nad nami ze strony władz, tym dla nas lepiej. A im więcej będzie też realnego przestrzegania prawa, bo to jest naprawdę, wydaje mi się, kluczowe pytanie. Dlaczego, jeżeli dochodzi do przestępstwa, obojętnie czy realnego, czy wirtualnego, dlaczego w tym momencie organy państwowe nie interweniują, tylko mówią, że no, trzeba zablokować taką możliwość, trzeba zablokować możliwość przestępstwa. Ale jeżeli wiemy już, że nie ma czegoś takiego jak anonimowość w sieci, prawda? Nie ma czegoś takiego. Więc
no tak, ale może problem jest taki, że te domeny nie są rejestrowane w Polsce, że to są zagraniczne serwery i wtedy rzeczywiście trudno jest dociec do źródła, kto za tym stoi.
Zgadza się, ale jeżeli reklamowane są usługi jakiekolwiek świadczone na terenie Polski, to można powiedzieć, że nasz aparat ścigania ma podane na tacy dokładnie, gdzie przestępca operuje, czym się zajmuje i jak go spotkać. Bo przecież wiadomo, że jeżeli klient chce zrealizować jakieś tam swoje zachcianki, no to zgłasza się bezpośrednio do tego, kto tutaj usługi świadczy. Więc można powiedzieć tak, namierzenie przestępcy, schwytanie go byłoby rzeczą bardzo prostą.
Czyli konkludując, ścigać przestępców, a nie
tak.
ograniczać
dostęp, wolności, tak.
wolność w internecie, to jest dobra konkluzja. No na razie rozmawiamy o projekcie, o jakiejś inicjatywie, bo to nawet nie jest jeszcze gotowy projekt. Miejmy nadzieję, że tutaj te uwagi będą uwzględnione. Być może będzie jakaś dyskusja, która też pozwoli ukierunkować ten projekt. Bardzo dziękuję za rozmowę. Przypomnę, moim gościem był pan Piotr Tomczyk, dziennikarz ekonomiczny, redaktor naczelny dodatku ekonomicznego do naszego dziennika. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, do widzenia Państwu. Kluczowy temat.